Wielokrotnie w naszych audycjach, także tydzień temu, podkreślałem, że u podstaw, w centrum duchowości chrześcijańskiej jest doświadczenie duchowe weryfikowane i obiektywizowane w świetle objawienia oraz nauki Kościoła. Zatem, czy to w ujęciu historycznym, czy systematycznym, interesuje nas to, co się dzieje w człowieku ochrzczonym, gdy zwraca się do Boga. Albo inaczej mówiąc, co działa w nim Duch Boży i jak wierzący na tę Bożą inicjatywę odpowiada. Nie można jednak zapominać, że ta Boża inicjatywa, choć ma za przedmiot rzeczywistość nadprzyrodzoną, a więc ponadczasową, aktualizuje się w określonym czasie i okolicznościach. Stąd tak ważna jest rola historii duchowości, opisującej także te uwarunkowania. Właśnie historia, jako nauczycielka życia, pokazuje, że nic nie bierze się znikąd albo z przypadku, lecz że wszystko dokonuje się według niezwykle spójnego Bożego planu zbawienia. Nic, nawet ludzkie niewierności i grzechy, zbrodnie i odstępstwa, nie są w stanie go zniweczyć. Co więcej, uważnie wczytując się w Pismo Święte, zauważamy, że paradoksalnie akty buntu człowieka wobec Boga, powtarzające się w historii od czasu rajskiego upadku, jedynie potwierdzają nieuchronność Bożych zamierzeń względem człowieka, pełnych miłości i miłosierdzia. W takim też kluczu należy odczytywać cały Stary Testament, w którym tkwią najgłębsze korzenie chrześcijańskiej duchowości. Jeżeli zatem, jak powiedzieliśmy, duchowość jest egzystencjalnym przejawem wiary, to znaczy zarówno codziennym, jak i wyjątkowym doświadczeniem obecności Boga, który samego siebie objawia człowiekowi i nawiązuje z nim kontakt w czasie oraz w jego życiowej przestrzeni, to jasno z tego wynika, że historia duchowości chrześcijańskiej staje się niepojmowalna bez uwzględnienia historii duchowości starożytnego hebraizmu. W niej bowiem duchowość chrześcijańska znajduje swój prapoczątek i swoje wytłumaczenie. Dzięki niej może zrozumieć lepiej samą siebie. Jedynym źródłem, jakim dysponujemy, aby zbadać i przedstawić duchowość starożytnego hebraizmu, jest Biblia, a dokładniej to, co my nazywamy Starym Testamentem. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że istnieją trzy wersje Starego Testamentu: hebrajska, grecka i chrześcijańska. Ta ostatnia składa się z 46 świętych ksiąg, bardzo zróżnicowanych zarówno pod względem formy literackiej, jak i treści. Powstały one bowiem na przestrzeni kilkuset mniej więcej lat od połowy VII wieku przed Chrystusem. Przedstawiają co najmniej 18 wieków historii narodu hebrajskiego, to też wnikliwe zaprezentowanie różnych form duchowości. Doświadczenia ludzi tamtych czasów wymagałoby wiele czasu i wiele trudu. Z konieczności więc ograniczymy się do ukazania jedynie najważniejszych rysów duchowości starotestamentalnej. Należy więc najpierw zaznaczyć, że punktem wyjścia religijnej historii Izraela, a więc jego duchowości jako ludu Bożego, są wydarzenia, które zaistniały w Egipcie około 13 wieków przed narodzeniem Chrystusa. Wiążą się one z doświadczeniem wolności dzięki nadzwyczajnej interwencji Boga, wskutek czego zmienił się radykalnie status społeczny ówczesnego Izraela. Z bezkształtnej masy społecznej, wykorzystywanej jako tania siła robocza, między innymi przy budowie miast Pitom i Ramzes w Egipcie, Izrael stał się ludem wyzwolonym, który stopniowo uświadamiał sobie swoją tożsamość związaną z własnym Bogiem i własną ziemią, własnym miejscem na ziemi, przeznaczonym tym ludziom z rządzeniem Bożej opatrzności. Ta świadomość bycia narodem wybranym przez Boga w celu realizowania zbawczego planu dojrzewała u Hebrajczyków bardzo powoli i nie bez bolesnych kryzysów. W tej długiej drodze duchowego dojrzewania narodu wybranego można wskazać trzy zasadnicze nurty wzajemnie się splatające. Pierwszy i podstawowy nurt to doświadczenie Boga, który wyzwala i obdarza tożsamością. Jest to Bóg, który za pomocą zawieranych przymierzy ofiaruje narodowi wybranemu możliwość życia i wytycza drogę ku przyszłości, składając ją w jego ręce. Jednocześnie jest to Bóg, który rozlicza z ofiarowanej ludziom wolności i żąda odpowiedzialności za zmarnowane szanse. Zatem przymierze Boga z człowiekiem to zasadnicza oś całej historii duchowości Starego Testamentu. Przymierze bywa naruszone lub zerwane, wymaga więc ponownego zawarcia. Na przymierze powołują się prorocy i królowie, a także pobożni Żydzi w swoich modlitwach. Przymierze jest źródłem ufności pokładanej w Bogu. Bóg i człowiek to dwa podmioty przymierza. To dwubiegunowa rzeczywistość wzajemnie się warunkująca. Ilekroć bowiem z horyzontu człowieka znika Bóg, popada on w różne zgubne formy bałwochwalstwa. Z drugiej zaś strony, najbardziej wewnętrzna natura Boga odsłania się w jego miłosierdziu względem człowieka. Drugim nurtem duchowości Starego Testamentu jest wyraźne zaakcentowanie inicjatywy Boga w jego stosunku do człowieka. Bóg sam się objawia, pozwala się znaleźć w codzienności, wchodzi w wielką i małą historię. Jest Bogiem bliskim, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. To właśnie doświadczenie jest w centrum zbiorowej świadomości Izraela i stanowi źródło jego nadziei oraz duchowej siły. W perspektywie tego doświadczenia bliskości Boga oceniane są wszystkie ważniejsze momenty historyczne. Trzeci nurt starotestamentalnej duchowości można byłoby nazwać nurtem komunijnym. Polega on na tym, że Bóg Starego Przymierza nigdy nie objawia się jednostce tylko po to, aby obdarzyć ją swoją intymnością. Także objawiane człowiekowi Słowo Boże nie jest jego osobistym przywilejem, lecz misją mającą na celu budowanie wspólnoty. Abraham, Mojżesz, prorocy i królowie nie zostali powołani dla samych siebie, ale powołani do służby narodowi, aby z tego narodu uczynić dla Boga lud, lud oddany na własność Bogu. W tych trzech nurtach duchowości starotestamentalnej doskonale widać, że jest ona przygotowaniem dla duchowości Nowego Testamentu, w której znajduje swe oczyszczenie i pełnię. Skoro, jak powiedzieliśmy, historia jest nauczycielką życia, to rodzi się zasadne pytanie o to, jakie płyną wnioski z tego, co tu zostało powiedziane. Otóż przede wszystkim odsłania się nam człowiek, dla którego rzeczywistość Boga, a zatem świat nadprzyrodzony, integralnie wpisuje się w doczesność. Jeżeli więc dla człowieka Starego Testamentu historia ziemska jest zarazem aktualizacją historii zbawienia, to o ileż bardziej taka świadomość przenikania się spraw boskich i ludzkich powinna być udziałem chrześcijanina, powinna być udziałem każdego z nas.